Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek Wierzę w Święty Kościół Powszechny. No bo jak się patrzy na Kościół, przecież to jest oczywiste, że jest święty. Tu absolutnie nie mamy żadnych wątpliwości. Patrzymy na jakość życia kapłanów, patrzymy na jakość życia ludzi po rozwodach, patrzymy na dzieci, które przystępują do pierwszej komunii świętej i później w zasadzie większości już nie ma w kościele. Patrzymy na młodych ludzi przyjmujących sakrament bierzmowania, którzy żegnają się ze swoim biskupem i już nie wracają. Patrzymy na młodych ludzi, którzy decydują się na sakramentalny związek małżeński, bardzo często żyjąc już w grzechu permanentnym, którego nie chcą zmienić, a ślub jest tylko okazją. I pierwsze właśnie, co się narzuca, to że Kościół jest święty. No i naprawdę jest. I w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali tłumaczyć właśnie, dlaczego w taki sposób zostało to ujęte, że Kościół jest święty. Według obrazu drogiego Ojcom Kościoła jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca. Czyli tak Kościół ma odbijać blask chwały Bożej i tego ma się ciągle uczyć i do tego ma dążyć. Artykuł o Kościele zależy także od całkowicie od artykułu o Duchu Świętym, który go poprzedza. To, co wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku. W pierwszym więc Duch Święty ukazuje się jako absolutne źródło życia, dawca wszelkiej świętości. W drugim Boski Duch ukazuje się jako bijące źródło świętości Kościoła. Według określenia Ojców Kościoła, Kościół jest miejscem, gdzie zakwita Duch. I faktycznie tak powinno być. Wiara, że Kościół jest święty, powszechny oraz że jest jeden i apostolski, jest nieodłączna od wiary w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. W symbolu apostolskim wyznajemy wiarę w święty Kościół, ale składnia łacińska używa tu innej formy niż w artykule odnoszącym się do wiary w Boga, Credo in Deum, by nie mieszać Boga i Jego dzieł, lecz by wyraźnie przypisać dobroci Bożej wszystkie dary, jakich udzielił swojemu Kościołowi. Dlatego jeszcze raz wracam do tego punktu, w którym wspomniałem, że nie można oddzielić Chrystusa od Kościoła. Nazwy i obrazy Kościoła. Słowo Kościół, eklezja, z greckiego ekkalein, wołać z, oznacza zwołanie. Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie, w języku greckim, w odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem. Przede wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał prawo i został ustanowiony przez Boga jego świętym ludem. Pierwsza wspólnota tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako Kościół, uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W niej Bóg zwołuje swój lud ze wszystkich krańców ziemi. W języku chrześcijańskim pojęcie Kościół oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną i całą powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są zresztą nierozłączne. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie, istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie eucharystyczne. Kościół żyje słowem i ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób jego ciałem. Czyli msza święta, zgromadzenie ludzi, komunia święta jako w ogóle podstawa i centrum życia Kościoła. Czyli nie ma nic ważniejszego właśnie od możliwości przyjmowania komunii świętej. Nawet aniołowie zazdroszczą ludziom tego, że my mamy możliwość przyjmowania ciała Chrystusa, ciała samego Boga. Symbole Kościoła. W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo liczne obrazy i figury powiązane między sobą. Za ich pośrednictwem objawienie mówi o niezgłębionej tajemnicy Kościoła. W Nowym Testamencie wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że Chrystus staje się głową tego ludu. To, co kiedyś wspomniałem o świętym Tomaszu z Akwinu, który powiedział, że w momencie, kiedy człowiek rezygnuje z Kościoła, rezygnuje z głowy, bo Chrystus jest głową Kościoła. I teraz tak, obrazy, jakie są symbole. Kościół jest owczarnią. Kościół jest rolą uprawną, czyli rolą Bożą. Często Kościół nazywany jest również budowlą Bożą. Sam Pan porównał siebie do kamienia, który odrzucili budujący, ale który stał się kamieniem węgielnym na tym fundamencie. Apostołowie przecież budują Kościół. Kościół jest nazywany Górnym Jeruzalem. Jest także naszą matką. Bywa również przedstawiany jako nieskalana oblubienica, niepokalanego baranka. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Złączył go ze sobą nierozerwalnym węzłem, nieustannie go żywi i pielęgnuje. Piękne zdanie, jeszcze raz je przeczytam. Czyli Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Złączył go ze sobą nierozerwalnym węzłem, nieustannie go żywi i pielęgnuje. Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trzeba rozważyć przede wszystkim jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii. Świat został stworzony ze względu na Kościół, mówili chrześcijanie pierwszych wieków. Bóg stworzył świat ze względu na komunię w jego boskim życiu, która realizuje się przez zwołanie ludzi w Chrystusie. Tym zwołaniem jest właśnie Kościół. Kościół jest celem wszystkich rzeczy. Punkt 761. Zwołanie ludu Bożego zaczyna się w chwili, w której grzech niszczy jedność ludzi z Bogiem oraz komunię ludzi między sobą. Zgromadzenie Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Uwaga, proszę się skupić. Przepiękne i mocne zdanie. Zgromadzenie Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. To ponowne zjednoczenie dokonuje się tajemniczo w łonie wszystkich narodów. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Dalsze przygotowanie do zgromadzenia ludu Bożego zapoczątkowuje powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego narodu. Przygotowanie bezpośrednie następuje wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego. Przez wybranie Izrael ma być znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Jednak już prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze, że zachował się jak nierządnica. Zapowiadają oni nowe i wieczne przymierze. Chrystus ustanowił to nowe przymierze. Kościół jest królestwem Chrystusa. Już teraz obecnym oczywiście w tej całej tajemnicy. I tutaj sobie napisałem taką notatkę do punktu 764. Te słowa dają nadzieję i budzą zachwyt. Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Przyjąć słowo Jezusa to przyjąć samo Królestwo Boże. Zalążkiem i początkiem królestwa jest mała trzutka. Tych, których Jezus przyszedł zwołać wokół siebie i których On sam jest pasterzem. Stanowią oni prawdziwą rodzinę Jezusa. Tych, których zgromadził wokół siebie, nauczył nowego sposobu postępowania, a także swojej modlitwy. Dlatego to zdanie bardzo często podkreślam, że chrześcijaństwo to nie tylko chodzi o to, żeby chodzić na mszę świętą, jak niektórym się wydaje, że chodzi, choć chodzenie na mszę, uczestniczenie, przyjmowanie ciała Chrystusa jest konieczne, ale uwaga, chrześcijaństwo to przede wszystkim naśladowanie osoby Jezusa. To jest kluczowe. Kościół narodził się jednak głównie z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, poprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii i zrealizowanego na krzyżu. Znakiem tego początku i wzrastania Kościoła jest krew i woda wypływające z otwartego boku ukrzyżowanego Jezusa. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Jak Ewa została utworzona z boku Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu. Tutaj dalsza notatka, zapisałem sobie, jak to wszystko jedno wynika z drugiego, spojrzenie na całość. Kiedy dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, aby ustawicznie uświęcał Kościół. Wtedy Kościół został publicznie objawiony wobec wielu, rozpoczęło się szerzenie Ewangelii. Aby Kościół mógł wypełnić swoje posłanie, Duch Święty obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi i przy pomocy, oczywiście, tych charyzmatów i tej hierarchii kieruje nimi. Dlatego Kościół wyposażony w dary swego założyciela wiernie zachowuje jego przekazania miłości, pokory i wyrzeczenia. I tutaj sobie postawiłem duży znak zapytania niestety. Czy faktycznie kiedy, bo Kościół tak, ale kiedy patrzymy na poszczególnych członków Kościoła, właśnie te pierwsze wszystkie grupy, które wymieniłem na początku odcinka, czy faktycznie wyposażeni w dary Ducha Świętego, Chrystusa, Boga Ojca, korzystając z sakramentów, charyzmatów, hierarchii, czy faktycznie można powiedzieć o nas, że zachowujemy Jego przykazania miłości, pokory, wyrzeczenia? Czy jednak troszeczkę się oddaliliśmy? Warto sobie nad tym trochę posiedzieć. To jest punkt 768. Przechodzimy do kolejnego. Kościół osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, chwili chwalebnego powrotu Pana. Do tego dnia Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. To zawsze idzie w parze. Czyli wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Tu na ziemi czuje się na wygnaniu z daleka od Pana. Wypełnienie Kościoła chwale, a za jego pośrednictwem wypełnienie świata, dokona się jedynie przez przejście ciężkich prób. Tylko wtedy wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, od sprawiedliwego Abla, aż do ostatniego wybranego, zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca. Czyli rolą Kościoła jest przeżywanie ciężkich prób. Jeżeli ktoś zaczyna się złościć i denerwować, dlaczego tak ciężko, dlaczego się tak czepiają tych chrześcijan i tak dalej, nie ma się co bać. Przecież to jest całkowicie normalne, w taki sposób ma to wyglądać. Mamy doświadczać ciągle tych prób. Ważne jest to, jak przeżyjemy te próby, czyli jak wykorzystamy ten czas, który został nam dany. Chrystus wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego. Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Taka komunia ludzi z Bogiem w Kościele przez miłość, która nigdy nie ustaje, pierwszy list do Koryntian, jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest w nim środkiem sakramentalnym, związanym z tym światem, który przemija. Cała jego struktura jest całkowicie podporządkowana świętości członków Chrystusa. Świętość mierzy się według wielkiej tajemnicy, w której oblubienica odpowiada darem miłości na dar oblubieńca. Maryja wyprzedza nas wszystkich na drodze do świętości, która jest tajemnicą Kościoła, jako oblubienicy bez skazy czy zmarszczki. Z tego powodu wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar piotrowy. Właśnie dlatego Maryja jest przed Piotrem. Jest genialne po prostu. Siedem sakramentów to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa głowy w Kościele, który jest jego ciałem. Po raz kolejny właśnie powtarzam, Chrystus głową, Kościół ciałem. Rezygnując z Kościoła, rezygnujemy z głowy, bo rezygnujemy z automatu z Chrystusa. Tak w dużym uproszczeniu. Słowo Kościół oznacza zwołanie. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli lud Boży, karmieni ciałem Chrystusa. Ważny warunek, jeszcze raz podkreślam. Karmieni ciałem Chrystusa. Ja będę wręcz jak zdarta płyta ciągle o tym samym. Karmieni ciałem Chrystusa. Czyli jeśli nie karmisz się ciałem Chrystusa, w tobie już nie ma życia. Koniec, kropka. musisz zrezygnować z grzechu, to jest jeden z warunków. Czy ci się to podoba, czy nie? I nie mów, że masz taką sytuację, że nie możesz. To jest twój świadomy wybór. Pamiętam także, jak kiedyś przyszła do mnie do kancelarii pani, która potrzebowała coś w kancelarii załatwić. No nie pamiętam, czego to dotyczyło. Mieszkała za granicą, w związku którymś tam z rzędu, no bo tam kiedyś była po ślubie kościelnym, później mieszkała w jakimś tam innym już w domu z innym mężczyzną i tak dalej. Mieli ze sobą dzieci i zadałem pytanie, czy nie tęskni pani za przyjmowaniem Komunii Świętej? Bo z rozmowy wyniknęło to, że nie zrezygnowała wcale grzechu. Czyli nie mówimy tu o żadnym białym małżeństwie, choć nie lubię tego określenia, no ale tak jest to określone. Po czym ona taka zdziwiona mówi, ale jak to nie mogę przyjmować Komunii Świętej? Ksiądz przecież na parafii za granicą powiedział mi, że jeżeli my się kochamy, to chyba możemy, bo przecież Bóg jest miłością. Ja tak spojrzałem z niedowierzaniem, mówi, ale ksiądz nie miał prawa tak powiedzieć. Dlatego, że to co wy robicie, no to jest grzech permanentny, ciężki, z którego nie chcecie zrezygnować. Chrystus powiedział, że to jest cudzołóstwo. Przecież to nie jest pani mąż, to jest cudzołóstwo. I ta pani nagle otworzyła oczy i mówi, przecież ja nawet nigdy o tym tak nie myślałam. Faktycznie, jak mnie to zaślepiło i zaczęła mi tam płakać. Zobaczcie, jakie to jest istotne. Trzeba zrezygnować z grzechu, trzeba karmić się ciałem Chrystusa. Kościół jest równocześnie drogą i celem zamysłu Bożego. Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy. Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia i znakiem, a także i narzędziem. I teraz Kościół, czyli lud Boży. Jakie są cechy charakterystyczne ludu Bożego? Lud Boży posiada jakieś tam cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od wszystkich ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii. Tych punktów jest 6. Pierwszy. Jest on ludem Bożym. Drugie. Członkiem tego ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez narodzenie z wody i ducha, to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest. Zwierzchnikiem, głową tego ludu jest Jezus Chrystus, namaszczony Mesjasz. Punkt kolejny. Jego prawem jest nowe przekazanie miłowania, tak jak sam Chrystus nas umiłował. Piąty punkt. Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata. Czyli Kościół ma być ciągle z takim głosem sprzeciwu w świecie. No taka jest nasza rola. Musimy być znakiem sprzeciwu w świecie. I ostatni punkt. Jego celem jest Królestwo Boże. To znaczy, że jeżeli członkowie Kościoła żyją tak, jakby Królestwa Bożego miało nie być, nie starają się o to Królestwo, nie modlą się, aby to Królestwo już przyszło, to znaczy, że trzeba postawić tu duży znak zapytania. Bo być może ktoś już uwił sobie gniazdko tutaj i wcale nie chce mieć nic wspólnego z Panem Bogiem, choć oczywiście mówi o sobie, że jest wierzący. To jest mniej więcej tak, jak pojawia się to określenie, że mamy wejść jak owce między wilki. Ale jeżeli ktoś zbyt dobrze czuje się wśród wilków, warto sobie zadać pytanie, czy nadal jest tą owcą, obrazem tej owcy, czy być może przypadkowo nie stał się już wilkiem. Bardzo lubię taki obraz, ale żeby się gdzieś tam temu przyjrzeć. Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia. Objawił im tajemnicę Królestwa. Dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości, w swoich cierpieniach. Bardzo ważne. Zarówno w radości, jak i w cierpieniach. To wszystko jest całością. Nie można wybrać tylko jednej części. To ja z Kościoła wybiorę tylko radość, ponieważ ją akceptuję, ale za cierpienie już dziękuję. Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, którzy pójdą za Nim. Wytrwajcie we mnie, a ja trwał będę w was. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Zapowiada także tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem. To jest mowa eucharystyczna w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Porównanie Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między Kościołem i Chrystusem. Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa. Uwaga, Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w nim w jego ciele. Należy szczególnie podkreślić trzy aspekty Kościoła jako ciała Chrystusa. Jedność wszystkich członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem, Chrystus jako głowa ciała, Kościół jako oblubienica Chrystusa. I tu sobie zapisałem, czy nikt tego nie widzi? Jedność wokół Chrystusa. Chrystus kazał przyjmować komunię świętą. Zatem, czemu mamy jako Kościół katolicki uniżamy się wobec jakichś innych religii nieuznających Jezusa czy nieuznających transubstancjacji, czyli przeistoczenia, skoro katechizm wprost mówi nam, że to jest Kościół i to jest nasze zadanie, przyciągnąć wszystkich do Chrystusa i Jego Kościoła, a nie poklepywać innych po plecach mówiąc, a dobrze, grunt, żebyś był szczęśliwy, no co z tego, że nie będziesz zbawiony, przecież wszystkie religie są tak samo ważne. Wiem, że ktoś, kto nie ma tego doświadczenia, nie jest w tym zanurzony, tego nie zrozumie, ale jeżeli faktycznie ktoś żyje tym, naprawdę widzi te różnice, to są konkrety. Chrystus naprawdę chciał, żebyśmy sprowadzili ludzi do Kościoła. Chrystus naprawdę chciał, żebyśmy walczyli o zbawienie człowieka. Więc nie możemy mówić, że jeżeli jakaś religia zbudowana jest na kłamstwie, no to jak możemy mówić, że jest prawdziwa? Jak możemy mówić o prawdziwości religii, która odrzuca Chrystusa, która odrzuca sakramenty, która odrzuca Matkę Bożą? I tu można wymieniać w nieskończoność. Punkt 790. Życie Chrystusa rozlewa się w tym ciele na wierzących, którzy przez sakramenty jednoszą się w sposób tajemniczy i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa oraz do Eucharystii, przez którą, uczestnicząc w sposób rzeczywisty w ciele pańskim, wznosimy się do komunii z Nim i nawzajem ze sobą. Chrystus jest głową ciała, Kościoła. List do Kolosan, 1:18. Chrystus i Kościół tworzą więc całego Chrystusa. Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Święci mają bardzo żywą świadomość tej jedności. I tak na przykład, co napisał nam święty Augustyn? Cieszmy się więc i składajmy dziękczynienia nie tylko za to, że uczynił nas chrześcijanami, lecz Chrystusem. Czy rozumiecie, bracia, jakiej łaski udzielił nam Bóg, dając nam Chrystusa jako głowę? Podziwiajcie, cieszcie się. Staliśmy się Chrystusem. Skoro bowiem On jest głową, my jesteśmy członkami. Jesteśmy całym człowiekiem, On i my, pełnia Chrystusa, głowa i członki. Jaka to głowa i jakie to członki? Chrystus i Kościół. I co na przykład napisał nam święty Grzegorz? Nasz Odkupiciel okazał się jedną i tą samą osobą, co Kościół, który przyjął. Punkt kolejny, 796. Kościół jest niepokalaną oblubienicą niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, aby ją uświęcić, z którą związał się wiecznym przymierzem i nie przestaje troszczyć się o nią jak o własne ciało. Jeszcze z 2 minuty odcinka nam zostały według tego, co sobie podkreśliłem z tych najważniejszych fragmentów. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości. Przez Słowo Boże, które jest władne zbudować, przez chrzest, przez który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, to jest punkt 3, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę, daną na przykład apostołom, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask, które nazywamy na przykład charyzmatami, przez które czyni wiernych zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji, mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła. Charyzmaty. Charyzmaty zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. Zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Ja nagrałem kiedyś odcinek o charyzmatach, więc bardzo proszę, żeby go obejrzeć. To był długi odcinek, bo z pół godziny chyba trwał. Między innymi w tytule powinno być coś takiego zaśnięcia w Duchu Świętym, czy to już protestantyzm, czy jeszcze Kościół katolicki. Bardzo tam starałem się uporządkować ten dział, tutaj tylko w jednym zdaniu powiem. Natomiast bardzo proszę, to jest naprawdę ważny odcinek, ponieważ wiele wspólnot charyzmatycznych skupia się na tym, co Duch Święty może dać, zamiast skupić się na samym Duchu Świętym, żeby pragnąć Boga. Tak jak wielu ludzi prosi ciągle o coś Pana Boga i bardziej zależy im na tym, co Pan Bóg może dać, zamiast na samym Panu Bogu. Więc chciałbym, żebyśmy wrócili do tamtego odcinka i mocno uporządkowali sobie to, co tam zapisałem. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego. Bardzo ważne zdanie. Pod warunkiem, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego. Bo wiele z tego, co myślimy, że może pochodzić od Ducha Świętego, być może, i to z dużym prawdopodobieństwem często, nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Odczucia i emocje w ogóle nie mają znaczenia tutaj. Dlatego szczególnie grupy charyzmatyczne powinny być ostrożne, bo wiele grup charyzmatycznych zostaje wyprowadzonych z Kościoła katolickiego, bo im Duch Święty podpowiada. Był zresztą kiedyś taki kapłan, Fabian Błaszkiewicz. O, Fabian Błaszkiewicz. Bardzo fajne konferencje kiedyś głosił, bardzo lubiłem go słuchać, a teraz jest protestantem, nie? Żeby też pokazać, Duch Święty go wyprowadził, w cudzysłowie oczywiście. Przerażająca perspektywa. W sposób pełny, jeszcze raz przeczytam to zdanie, bo tam zgubiłem wątek. Pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego, żeby były wykorzystywane w sposób pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości będącej prawdziwą miarą charyzmatów. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, warto zerknąć sobie do tamtego fragmentu. W tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie są powołani, by nie gasić ducha, lecz by wszystko badać i zachowywać to, co dobre. To jest bardzo fajnie widoczne, kiedy ktoś jest przekonany o tym, że to Duch Święty podpowiada mu pewne działanie jego, a Kościół poprzez hierarchię mówi, nie wolno wam głosić tego, co głosicie, bo jest to sprzeczne z tym, co głosi Kościół. I często wtedy pojawiają się takie komentarze ludzi, że na przykład to co, lepiej słuchać Boga niż ludzi? Boga trzeba słuchać. Czyli ci ludzie, którzy są nieraz zwodzeni, są przekonani o tym, że oni słuchają Pana Boga i że nie będą słuchać jakichś tam biskupów. To jest temat rzeka, natomiast to pokazuje, jak ci ludzie błądzą. Zazwyczaj owocem tego jest to, że czy ci kapłani, czy ci świeccy opuszczają Kościół katolicki, rezygnują z sakramentów, że zaczynają żyć w grzechu ciężkim. Mnie zasmuca to, kiedy ktoś komentarze takie pisze na przykład pod moim filmem jakimkolwiek, żeby księdzu przynajmniej nie zamknęli kanał za głoszenie prawdy. W ogóle o co chodzi? Przecież to jest normalne, że mam głosić prawdę i uwaga, hierarchowie nie zamykają kanałów za to, że ktoś głosi prawdę, tylko zamykają kanały, kiedy ktoś faktycznie jest przekonany o tym, że biskup jeden czy drugi nie będzie mu mówił, co ma mówić, czego ma nie mówić, dlatego że są przekonani, że oni wiedzą lepiej. Tu się wkracza coś, co nazywamy nieposłuszeństwem, a to jest bardzo ważny aspekt, o którym też kiedyś w jednym z odcinków mówiłem. I skrótowo, w skrócie. Masło maślane wyszło z tego. Jezus Chrystus wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność. Do ludu Bożego wchodzi się przez wiarę i chrzest. Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Kościół jest świątynią Ducha Świętego. W kolejnym odcinku opowiem o tym, że Kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski. Z 2 minut zrobiło się niestety 7 minut, tak to jest, jak jestem gadułą, ale mówiłem o tym, że te odcinki będą dłuższe, że tu będę chciał porządkować, żeby też nie dzielić tego już na mniejsze odcinki, bo też nie chodzi o to, żeby... Krótsze czasami się sprawdzają, ale stwierdziłem, że tutaj szkoda te odcinki dzielić, są bardzo ważne, żeby zachować tę całość. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.